Dotarliśmy, słuchajcie, do końca trzeciego rozdziału. Dzisiaj w ostatni raz spotykamy się przy trzecim rozdziale Jakuba. I tak jak pamiętacie, na zeszłym spotkaniu rozmawialiśmy o mądrości, z tym, że przyglądaliśmy się mądrości ludzkiej. Mądrości, która jest stąd, która jest z ziemi, która jest zmysłowa, a nawet którą Jakub nazywa mądrością demoniczną, prawda? I dzisiaj doszliśmy do takiego miejsca, w którym będziemy rozważać sobie inną zupełnie mądrość. Mądrość pochodzącą z zupełnie innego źródła. Mądrość, która zupełnie inaczej działa i rodzi zupełnie inne owoce. Oczywiście, wiadomo, będziemy mówić o mądrości Bożej, tak? I zanim zaczniemy rozważać, przeczytajmy ten tekst. Dzisiaj, co prawda, skupimy się na wierszach 17 i 18, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali cały ten fragment między 13 a 18 wersetem, żeby mieć taki trochę szerszy kontekst. Czytam od 13 wersetu, trzeci rozdział listu Jakuba. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, czyli to jest ta mądrość, o której dzisiaj będziemy mówili, mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, uszczępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Dobrze. Więc to jest ten tekst i tak jak mówiłem na ostatnim spotkaniu, mówiliśmy o tej mądrości z dołu. Mądrości, która ziemskiej, która jest stąd i która zawsze, jako że z dołu pochodzi, słuchajcie, z ziemi, tak? Zawsze nas w dół ściąga. Prawdziwa mądrość, jak mówi 17 werset, jest z góry. Jako że jest z góry, słuchajcie, to ona zawsze w górę nas pociąga także. Ta Boża mądrość nie jest z tego świata. W jaki sposób ona do nas przyszła? Znany jest, wiele razy powtarzamy ten werset z pierwszego listu do Koryntian 1:30, pamiętacie? A wy dzięki Bogu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, prawda? I wieloma jeszcze innymi rzeczami, ale dzisiaj nas interesuje ta sprawa mądrości Bożej, a więc skąd przychodzi ta mądrość, w jaki sposób staje się nam dostępna? Oto Chrystus, który jest naszą mądrością od Boga. Wiecie, zawsze kiedy rozważamy to, co Bóg nam daje, zawsze natkniemy się na to samo. Osoba Jezusa Chrystusa zawsze będzie nam w centrum, prawda? On jest naszą mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem, świętością. Wszystkim jest On. On jest naszą chwałą, nadzieją chwały i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jeżeli mówimy o Bożej mądrości, to ona najpełniej objawiła się w Jezusie Chrystusie i ona dostępna nam jest w Jezusie Chrystusie. Oto dobry, Boży dar, który zstępuje z góry. Pamiętacie, wcześniej mówił Jakub, że wszelki dobry dar pochodzi z góry, od Ojca Światłości. Jednym z tych cudownych Bożych darów, o których tam Jakub wcześniej mówił, jest właśnie Boża mądrość dana nam w Jezusie Chrystusie. I tak jak rozważaliśmy tą mądrość ludzką, tą mądrość fałszywą, rozważaliśmy, jakie ona ma źródło, jakie ona ma działanie i jakie rodzi owoce, tak samo dokładnie postąpimy dzisiaj z tą mądrością Bożą. Jakie jest źródło tej mądrości? Pierwsza rzecz. W jaki sposób ona działa, w jaki sposób się objawia i jakie rodzi też owoce, prawda? Wiecie, jeżeli chodzi o źródło, to jest sprawa bardzo prosta i właściwie to już powiedzieliśmy. Źródłem tej mądrości nie jest człowiek, nie jest żadne stworzenie, ale ta mądrość pochodzi, przychodzi od Boga. Tylko On zna jej siedzibę. Jak mówi Job, słuchajcie, kiedyś Job tak powiedział, że tylko Bóg zna siedzibę mądrości i zna drogę do niej. Tak jest napisane to w księdze Joba. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej i nie można znaleźć jej w krainie żyjących. Otchłań mówi, nie ma jej u mnie, a może powiada, u mnie też nie. I teraz dalej Job mówi tak, Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę. To jest 28 rozdział Joba. gdzie tak pięknie jest o Bożej mądrości zapisane. Czyli źródłem mądrości tej, która przychodzi z góry, źródłem mądrości Bożej jest sam Bóg. W jaki sposób działa prawdziwa mądrość, ta prawdziwa Boża mądrość? Ona przede wszystkim, musimy powiedzieć, słuchajcie, się objawia, tak? To jest troszeczkę podobnie jak z wiarą. Wiara jest czymś, co się objawia jak? W uczynkach. W jaki sposób objawia się mądrość? I tutaj wrócimy do 13 wersetu na chwilę, gdzie zobaczcie, jak jest tam napisane. Czy jest ktoś między wami mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Gdybyśmy tak dosłownie przetłumaczyli tekst grecki tego wiersza, to byśmy musieli przeczytać tak. Niech pokaże to pięknym zachowaniem, tam słowo kalos jest użyte, które oznacza piękny. Niech pokaże to pięknym zachowaniem w delikatnej mądrości. Niech pokaże to pięknym zachowaniem w delikatnej mądrości. Nie? I w uczynkach. Czyli zobaczcie, w jaki sposób objawia się mądrość. Po pierwsze mamy piękne zachowanie, niesamowita sprawa. Wiecie, można naprawdę długo myśleć, co to znaczy piękne zachowanie i czy moje zachowanie jest piękne. Nie? To jest pierwsza rzecz. Delikatność, mądrość ma delikatność, tutaj przetłumaczona jako łagodność, można powiedzieć łagodność czy delikatność. No i tak jak prawdziwa wiara, również prawdziwa mądrość objawia się w uczynkach, w tym, co człowiek robi. Nie jest tylko rozumowym rozważaniem, przeżywaniem jakichś głębokich i pięknych uczuć, jakichś doznań, ale również prawdziwa mądrość, tak jak prawdziwa wiara, ma wpływ na to, co robię, jak postępuję. Piękne, delikatne uczynki. Może moglibyśmy to tak podsumować, tak? Piękne, delikatne uczynki. Wiecie, jak stanąłem wobec tego tekstu, to trochę mi się słabo zrobiło, nie? Piękne i delikatne uczynki. Moglibyśmy długo o to rozważać. I myślę, że każdy z nas może uchwycić się tego słowa. Piękne, delikatne uczynki. To jest prawdziwa mądrość. Na czym to polega? Zaraz będziemy o tym właśnie mówić. Chciałbym, żebyśmy razem o tym porozmawiali, ale jest to, można by powiedzieć tak, bo to jest prawdziwy test mądrości. Piękne, delikatne uczynki. Jeżeli ktoś jest mądry, niech pokaże to przez piękne zachowanie, delikatną mądrością, uczynkami. Tak? Jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, słuchajcie, o tej delikatności, o tej łagodności, jest ciekawa w Słowie Bożym. Mianowicie, kiedy przestudiowałem kilkanaście wersetów mówiących to samo słowo greckie klaus, czyli delikatny, łagodny, to znalazłem je w ciekawych miejscach. I coś mi to podpowiedziało. I zobaczcie, na czym to polega. Abyśmy nie dali się zwieść, że ta łagodność to może jakaś słabość, że ta łagodność to może jakaś taka bierność, że ta łagodność to może jakieś takie no, ciepłe kruchy. Nie? Zobaczcie, gdzie znalazłem to słowo łagodność. Otóż bardzo znany werset z Ewangelii Mateusza. Błogosławieni praus, cisi. Co zrobią? Posiądą ziemię. Zobaczcie, jaka potężna moc jest w łagodności, delikatności. Oni posiądą ziemię. Inny werset z Ewangelii Mateusza mówi, oto, cytując, to tam jest zacytowane proroctwo Izajasza. Oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, praus. I jedzie na ośle, źrewięciu oślicy podjarzennej. Kto jedzie? Kto jest łagodny? Słuchajcie, król całego wszechświata, ten, w którego ręku jest cała moc. On jest również delikatny, łagodny. I Piotr w swoim pierwszym liście mówi tak, że ozdobą waszą, mówi do kobiet tam, prawda, że ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, ale co? Ukryty wewnętrzny człowiek zniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Uwaga, łagodny i cichy duch to klejnot jaki? Niezniszczalny, prawda? Niezniszczalny. Potężna moc jest w tym słowie, może nie w samym słowie, prawda, ale potężna moc jest w tej biblijnej delikatności czy łagodności. To nie jest jakieś tchórzostwo, to nie jest jakieś wycofanie się, prawda, jakbyśmy mogli myśleć, ale to jest potężna, naprawdę potężna moc. I teraz chciałbym, żebyśmy mieli troszeczkę taki czas wspólny, słuchajcie, pogadania sobie, bo chciałbym, żebyśmy przeczytali parę rzeczy, które parę cech, jak gdyby wyłowili z tego 17 w jaki sposób działa, w jaki sposób objawia się mądrość prawdziwa i po prostu nie chcę ja sam mówić, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy porozmawiali i zastanowili się nad tymi słowami, które określają prawdziwą mądrość. Ktoś niech przeczyta 17 werset, dobrze? Anula, możesz? 17 werset.
Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna.
No to zobaczcie, tu jest kilka słów, które określają działanie, określają cechy prawdziwej mądrości. Chciałbym, żebyśmy się właśnie teraz, taki mieli czas wspólny, pochylili się nad tymi słowami i przez chwilę zastanowili się, w jaki to sposób działa, w jaki sposób objawia się, jak wygląda właśnie ta prawdziwa mądrość. Zaczynamy od słowa, które jest pierwsze. Przede wszystkim taka mądrość, która przychodzi z góry, ta prawdziwa mądrość jest jaka?
Czysta.
Czysta, nie? I co to może oznaczać czysta? Zobaczcie, pierwsza rzecz, którą możemy sobie powiedzieć i zacząć, tak, ona jest czysta, dlatego że pochodzi z czystego źródła. Źródłem tej mądrości, prawda, jest kto? Sam Bóg. A więc, ale co to znaczy, że ona jest czysta? Nie? Macie jakiś pomysł?
Taka mądrość, która się nie wynosi, mimo że jest coś nie wiem, mądrego, czy coś znaczy głębokiego, ale człowiek nie czuje się przez to zgnębiony, pognębiony, tylko podniesiony. Nie?
Tak, czysta, tak.
Czysta. Czysta to wolna od pychy.
Tak. W ogóle można powiedzieć tak, czysta to jest wolna od zanieczyszczeń, nie? Jakichkolwiek.
Jakby ze źródła, tak. Taka dziewicza, no nie wiem.
No właśnie, nie? Gdzie nie ma żadnych zanieczyszczeń.
Żadnych całości.
I rzeczywiście tutaj pycha to jest jedno z takie no, z najgorszych, że tak powiem, zanieczyszczeń, najbardziej trujących zanieczyszczeń, prawda? A oczywiście mogą być inne zanieczyszczenia. To pycha, to wynoszenie się, tak, o którym mówiliście, co jeszcze może zanieczyszczać tą mądrość?
Myślę sobie, że czysta to znaczy zawsze mająca czyste intencje i motywacje do działania.
Okej. Zobaczcie, pierwszy myśl Jana, jeszcze taka podpowiedź, jest taki werset w trzecim rozdziale, który mówi tak. I każdy, kto pokłada w nim nadzieję, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Nie? Czyli zobaczcie. To jest ciekawa też rzecz, nie? Że ta czystość ma jedynie źródło też znowu w Bogu. Tylko Bóg jest tak naprawdę czysty. My możemy oczyszczać się, mając relację z Nim. Nie? I ta prawdziwa mądrość jest czysta. Tak jak Panie to powiedzieliście, bez wszelkich domieszek, czy jakichkolwiek domieszek z ludzkiej mądrości, powiedzmy, prawda? No, nie jest chyba to tak łatwo rozdzielić to, nie? Co jest mądrością Bożą, a co jest mądrością ludzką. I no, myślę, że nie jest trudno zaobserwować, że ludziom się czasami to myli, nie? To jest chyba prawda.
No, obrazem takiej mądrości Bożej mi się wydaje być ten moment, kiedy ta kobieta rezygnuje przed Salomonem z dziecka swojego, nie? Na rzecz miłości. I jest on,
żeby go uratować, nie?
Jest to mądrość, nie? W czystej postaci. Ratuje ją w ten sposób życia.
Wiecie, jak sięgniemy na przykład do tego, jaka jest mądrość ludzka, nie? Tam było napisane, że ona jest ziemska, zmysłowa, czyli pożądliwość, jakaś wchodzi w grę, i jaka jest i demoniczna, nie? Czyli właśnie czysta mądrość nie zawiera tych domieszek, nie? Nie bierze nic ze świata, nie bierze nic z ciała, nie bierze nic od złego. Nie? No to jest, myślę, rzeczy, które zanieczyszczają mądrość, tą czystą mądrość, prawda? Te brudne rzeczy to są rzeczy, które pochodzą z ludzkiej mądrości.
Okej.
Okay. Słuchajcie, to może czysta to jest to, a teraz spróbujmy się pochylić na następnym słowem, jakie tam jest. Miłująca pokój. Otóż w Grece tam jest taki przymiotnik, który oznacza pokojowa. Czyli nie ma tam tego jak gdyby odniesienia do miłująca pokój, ale pokojowa, czyli w ogóle związana z pokojem, czyli i miłująca pokój, i szukająca pokoju, pragnąca pokoju, działająca w pokoju, jakkolwiek. Pokojowa jest ta prawdziwa mądrość, nie? Co to może oznaczać z kolei? Kto ma jakiś pomysł? Co może oznaczać, że mądrość jest miłująca pokój, jest spokojowa, jest nastawiona na pokój? Tam wcześniej czytaliśmy, że mądrość fałszywa jest kłótliwa. Nie? Czyli jak gdyby to jest...
Dążąca do rozwiązań jakichś takich.
Właśnie, nie? To jest taka
przeciwieństwo,
nie? Tego. Można być kłótliwym i to jest mądrość ludzka i można być pokojowym. Tym się charakteryzuje mądrość Boża. Mówimy o tym, że przeciwieństwem, bo tutaj mówimy, ona jest miłująca pokój, czyli pokojowa, tak? Przeciwieństwem tego jest to, że mądrość ludzka jest kłótliwa. Nie? Kłótliwość i wszelkie dwuczęta, pamiętacie, mówiliśmy, nie? I Jan mówi tak, Jezus tak mówi, nie? W Ewangelii Jana jest to zapisane, pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak świat daje, ja wam daję. A później w liście do Rzymian Paweł jak gdyby chce nas, odzywa nas, mówi tak, dążcie do pokoju. Nie? Dążcie do tego, co służy pokojowi.
Chrystus mówi też błogosławieni pokój miłujący.
Właśnie, prawda? I teraz zobaczcie, ale z jednej strony, czy ja bym zadał takie pytanie, chciałbym, żebyśmy na chwilę się na tym powiedzieli. Czy miałoby sens to wezwanie Pawła, dążcie do pokoju, gdyby wcześniej Jezus nie powiedział, pokój mój daję wam. Nie? Czy człowiek sam z siebie może dążyć do pokoju? Nie? Ludzka mądrość taka niestety nie jest, nie? Ludzka mądrość raczej szuka swego, nie? A to do pokoju nie prowadzi, bo ja szukam swego, ty też szukasz swego, tylko że to są dwie różne rzeczy i zaczynamy się... No, jest to, co w ludzkiej mądrości mówiliśmy, kłótliwość, nie? Co jeszcze może znaczyć, w jaki sposób Boża mądrość odnosi się do pokoju? Jest pokojowa. Tak jak mówię, obdarzeni pokoju możemy czynić pokój. Jesteśmy wezwani do czynienia pokoju, prawda? Bo jesteśmy nim obdarzeni. Ja bym jeszcze chciał zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, że kiedy popełniamy grzech, jakiś grzech, prawda? Czy może by już nie popełniacie grzechu, to więc, ale ja opowiem o sobie w takim razie, nie? Że kiedy popełniamy grzech, nie? To jest bardzo ciekawa rzecz, że tutaj też ta miłująca pokój, ta pokojowa mądrość będzie widoczna. Bo kiedy popełnisz jakiś grzech, tak? To ludzka mądrość co mówi? Ukryj grzech, będziesz miał spokój. A Boża mądrość mówi, wyznaj grzech, wypełni cię mój pokój. Rozumiecie? Nie? I to jest ta ogromna też różnica pomiędzy czymś, co w języku polskim tak szczęśliwie można rozróżnić słowami, no od biedy, ale można, prawda? Rozróżnić słowami spokój, czasami się mówi święty spokój, nie? I pokój, prawdziwy pokój, to co Żydzi nazywali szalom, nie? Czyli to jest coś więcej niż tylko czuję się fajnie, nie? Coś o wiele głębszego niż tylko czuję się fajnie. Myślę, że kiedy popełniamy grzech, możemy ulec namowie takiemu przekonaniu od ludzkiej mądrości, nie? Ukryj krzyczu grzech. Przynajmniej będziesz miał spokój, nikt nie wiesz, nie będziesz tam... Nikt nie będzie wiedział, wszystko jest, będzie... Będziesz miał spokój, tak? Ale Boża mądrość mówi, nie. Sięgnij po prawdziwy pokój, tak? Przez wyznanie grzechu. Możesz sięgnąć po prawdziwy pokój. Jak mówimy o pokoju, to słuchajcie, trudno nie powiedzieć o świętym Franciszku. Jego modlitwa jest ta znana bardzo modlitwa, nie? Mówi, Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym wnosił miłość tam, gdzie jest nienawiść. Nie? I myślę, że ta modlitwa Franciszka jest niesamowita, bo rzeczywiście to jest to, jak Bóg chce nas używać. Nie? On chce, abyśmy w tym świecie byli narzędziami Jego pokoju. A ten pokój jest możliwy właśnie tylko przez mądrość Bożą, prawda? Bo ona jest pokojowa. To ona jest pokojowa. Tamta ludzka mądrość nie jest pokojowa, a wręcz przeciwnie, jest kłótliwa, tak? Jest po prostu kłótliwa. Przyglądając się naszemu życiu, możemy powiedzieć tak. Sianie niepokoju, sianie niezgody, jeżeli taki jestem, tak? Jeżeli w jakiś sposób przyczyniam się do niepokoju, do niezgody, to mogę powiedzieć, nazwać to wprost. Brak mi mądrości. Nie? To jest brak mądrości. Dlatego, że prawdziwa Boża miłość ona jest pokojowa, tak? Tutaj jest przetłumaczone miłująca pokój, no ale to jest, tam to słowo pokojowa znaczy troszeczkę więcej, prawda? Ona nie tylko miłuje pokój, ona czyni pokój, ona dąży do pokoju, ona chce pokoju, pragnie, tak? I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Okej, coś jeszcze o tej pokojowej mądrości? Przejdźmy do następnego słowa. No, tam jest to piękne słowo epieikes, czyli prawdziwa mądrość jest, słuchajcie, łagodna. Nie? Życzliwa. To dobre słowo to jest życzliwa. To greckie słowo epieikeia jest przepięknym słowem. Jako rzeczownik epieikeia występuje w Nowym Testamencie tylko 5 razy, ale przepięknie opisuje pewne nastawienie, prawda? Kiedy Paweł na przykład staje, nie pamiętam, czy to Paweł, czy to Żydzi stają przed królem i mówią: wysłuchaj nas w życzliwości swojej, nie? Czyli nie musisz nas słuchać, możesz nas wyrzucić, ale bądź życzliwy, wysłuchaj nas. Rozumiecie, nie? Nie mamy prawa tutaj drżątać od ciebie, żebyś ty nas wysłuchał, nie? Ale w swojej życzliwości, w swojej łagodności wysłuchaj nas, nie? I tutaj, tak jak powiedzieliśmy, łagodność to nie jest żadna słabość, nie? Potężny król ma moc, ale może być łagodny, tak? Bóg się zachował dokładnie łagodnie wobec grzesznika, nie? Ma wszelką moc, żeby go zdmuchnąć, nie? Tak, ale on okazał łagodność i taka prawdziwa, można powiedzieć, że ta łagodność to nie jest słabość, ale to jest potężna siła czasami, ale uwaga, pod kontrolą, prawda? To jest siła pod kontrolą i łagodność jest wymieniona jako jeden z owoców Ducha Świętego. Bo to rzeczywiście tak jest, słuchajcie, tylko pod kontrolą Ducha Świętego człowiek może być prawdziwie łagodny. Nie? Człowiek nie jest w stanie wyprodukować sam z siebie łagodności. Co, jedyne, co może wyprodukować, to może taką, wiecie, fałszywą pokorę, która jest karykaturą takiej łagodności, prawda? Ja powiem wam, że czasami spotykam łagodnych ludzi, którzy mnie wkurzają. Muszę się do tego wam przyznać, że oni mnie po prostu denerwowali, nie? I jakoś tak czułem, że ta ich łagodność i ta pokora po prostu nie są prawdziwe. Może zgrzeszyłem przed Panem, może znowu grzeszę, powtarzając to, ale chciałbym się powiedzieć takim odczuciem mojego serca, że czasami spotyka się ludzi, których łagodność jest karykaturalna, nie? Czyli taka wyprodukowana z ciała, nie? I myślę, być może ja czasami takim jestem człowiekiem, nie? Tak jakby byście coś takiego zauważyli, to mi powiedzcie.
Teraz?
Proszę, może być teraz. Można powiedzieć, że tej łagodności, słuchajcie, że to jest umiar bez kompromisu, nie? Można powiedzieć o niej, że to jest delikatność bez słabości. O Lincolnie tak mówiono, słuchajcie. Jeden z pierwszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, człowiek o niesamowitym ponoć charakterze, tak wszyscy przynajmniej piszą, Abraham Lincoln, wiecie jak go nazywano? Velvet Steel, czyli aksamitna stal. Był człowiekiem niesłychanie łagodnym, ale też niesłychanie konsekwentnym i niesłychanie, no, wiecie, co może oznaczać stal, nie? Człowiekiem nie takim twardego charakteru, prawda? Velvet Steel to jest niesamowite określenie i bo fajnie to jest, można myśleć, że to pomyśleć troszeczkę nad tym, nie? Co może znaczyć taka aksamitna stal, nie? Coś, co jest bardzo łagodne, a jednocześnie bardzo, bardzo twarde i mocne, nie? Potężna siła.
Stal, myślę sobie, że stal nie ustępuje, raczej przed stalą ustępuje, nie?
Tak.
Czyli to jest taka nieustępliwość, nie? Ale jednocześnie taka, która się nie wynosi, nie przepycha się ze swoją siłą, ponieważ jest w świadomości swojej siły, nie?
Też. No właśnie, ja myślę, że powiedzieć o nieustępliwości, nie? Ale ciekawe, będziemy musieli to rozróżnić, nie? I to dobrze, że Słowo Boże jest tym takim mieczem, który potrafi to rozróżnić, bo następne słowo określające tą prawdziwą mądrość jest ustępliwa, nie? Ciekawe, na czym to polega. I znowu to Lincoln nam się przyda, słuchajcie. Bo zobaczcie, żeby to rozróżnić, to musimy powiedzieć tak. Ludzka mądrość to jest upór. bo tak byśmy powiedzieli, nie? Ludzka mądrość to jest upór. Nie? Moje, czy trzymam, mam rację, czy nie mam, nie? Moje ma być na wierzchu, tak? Natomiast Boża mądrość, tu jest napisane wyraźnie, jest ustępliwa. Czyli nie, jak gdyby nie charakteryzuje się uporem. Nie? Na czym to polega? Znowu Lincoln, słuchajcie, czytałem taką, trochę o Lincolnie ostatnio poczytałem to trochę i teraz zobaczcie. Lincoln pewnego dnia pod naciskiem pewnych polityków wydał rozkaz o przegrupowaniu kilku regimentów wojsk. Nie? I generał Stanton, który miał ten rozkaz wykonać, kiedy to usłyszał, skomentował to tak. Nasz prezydent chyba zgłupiał. Nie? Kiedy do Lincolna to oczywiście dotarło, zaraz, szybko, nie? To Lincoln powiedział tak. Jeżeli generał Stanton mówi, że jestem głupcem, to prawdopodobnie jest to prawda. Muszę to sprawdzić. Nie? Udał się na rozmowę ze Stantonem, porozmawiał i po rozmowie ze Stantonem zmienił rozkaz. Rozumiecie, nie? Myślę, że to jest ciekawie zilustrowana ustępliwość. Nie? Kiedy nie mam racji, kiedy to, co postanowiłem, jest głupie, nie nadaje się, tak? Ustępuję. Biblijnym przykładem, jak czytacie Biblię, to wiecie, że pamiętacie, taka była historia, kiedy Dawid uciekał przed Saulem i w pewnym momencie byli głodni i przyjechali do domu Nabala. Nabal bardzo arogancko, bardzo tak opryskliwie odniósł się do króla Dawida, tak? Pamiętacie? I tam powiedział, że nic mu nie da i kto to jest w ogóle Dawid i poszli mi stąd, nie? No to Dawid, jak oni przynieśli mu taką wiadomość, to mówi do swoich żołnierzy, słuchajcie, przypatrzcie mnie, czy idziemy zrobić porządek z Nabalem, no i długo nie pożyje chłop, nie? Pamiętacie tą historię? I w tym momencie tam wkracza na scenę żona Nabala, Abigail. Pamiętacie, nie? I to był taki moment, w którym ona wyszła jemu naprzeciw, przyniosła żywność i mówi, i po prostu przemówiła słowami pokoju. I pięknie tam później Dawid dziękuje Bogu za to, że mówi, dziękuję ci, że przyszłaś tu i uratowałaś mnie od tego, abym ratował się własnymi rękoma, abym użył miecza, nie? Rozumiecie, że abym przelał krew. I on ustępuje, bo nie, mówi, nie zabije Nabala. Nie? Co prawda Nabal bardzo szybko umiera, a jak w dobrym serialu Abigail zostaje żoną Dawida. Nie? Ale zobaczcie, tutaj chodzi o ten moment, w którym Abigail przychodzi i mówi, królu, podjąłeś decyzję, nie? Że chcesz zniszczyć dom Nabala. Nie rób tego, nie? Po co to takie zamieszanie? Po co ta jawka? I Dawid rzeczywiście ustępuje, prawda? Ustępuje przed mądrością tej kobiety. Nie? Ustępuje przed tym. Ona ma rację. Ostatnio z takim małżeństwem rozmawiałem, w którym mąż jest, no, próbuje być głową domu, nie? I tak, bardzo tak próbuje, nie? No tak, jest zawzięty w tym. I ja go zapytam tak, mówię, po co ci została twoja żona dana? A on mówi, no jako pomoc. Ja mówię, widzisz, jak ja swojej córce pomagam w matematyce, to kto lepiej umie matematykę? Ja czy ona? On mówi, no ty. No widzisz, właśnie dlatego jestem jej pomocnikiem, nie? Moja żona też, bardzo często, lepiej wie ode mnie, dlatego pozostaje posłana jako pomoc. Rozumiecie? I teraz być głową to nie oznacza, ja mam zawsze rację. Nie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Tutaj tak samo. Ta ustępliwa mądrość polega na tym, że jeżeli nie mam racji, to ustępuję. To jest trudne, prawda? Ale ustępliwa mądrość polega na tym, aha, generał Stanton przekonał mnie, że jestem głupcem. Muszę zmienić rozkaz. Nie? To było niemądre. Moja żona ma rację. Zrobimy tak, jak ona wymyśliła. Nie? Rozumiecie? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta ustępliwość, myślę, że moglibyśmy na różne sposoby ilustrować, ale mądry to jest ktoś, kto jest otwarty i gotowy ustąpić, dający się przekonać, tak? Natomiast głupi to jest ktoś, kto za wszelką cenę trzyma się swego i jest po prostu niemożliwy do przekonania. Nie ma takiej opcji w ogóle, nie? Poczynając od tego, że on w ogóle nie słucha. Że on w ogóle nie słucha tego, co się do niego mówi. Nie? Na czym mogłaby jeszcze polegać, słuchajcie, ta ustępliwa mądrość? Czy wyczerpałem temat? Ale tak mi się podoba ta ustępliwość, słuchajcie, że myślę, że to jest ciekawa rzecz do przemyślenia. Ja w tej ustępliwości, ja tutaj powiem tak. Moja mądrość Nie odznaczę się zbyt tutaj. Nie mam wielkich sukcesów w ustępliwości. Muszę jakoś się zastanowić nad tym. Tym nie trzymaniu się swego, prawda? Okej. Dalej. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Co to jest miłosierdzie? Co to jest miłosierdzie? Macie jakiś pomysł?
No, litość jest jednym z przejawów miłosierdzia przecież. Mm-hmm. Miłosierdzie samarytańskie. Się tak
pokazywanie litości. Mm-hmm. Tak jakby. Jeżeli widzę kogoś w potrzebie, to nie tylko się lituję, ale zaspokajam potrzebę. Czyli tak jakby nie tylko okazanie litości, ale i działanie.
No tak, fajnie. Że to nie jest tylko współczucie, tak, ale coś więcej. Co to znaczy jeszcze miłosierdzie? O Bogu jest wiele razy w Słowie Bożym powiedziane, że On jest miłosierny, lituje się, prawda? Jest miłosierny.
Że kieruje się miłością.
Tak, nie?
Kieruje się miłością.
Kieruje się miłością. Tak, bo tam jest nawet takie słowo, nie? Miłosierny, nie? Że On jest, właśnie kieruje się miłością.
Tak.
A wiecie, ciekawa rzecz mi rozróżnienie takie przyszło. Zastanawiam się nad tym, że Słowo Boże mówi często o miłosierdziu Bożym i o łasce Bożej. I wiecie, studiując to słowo właśnie teraz, nie? Odkryłem coś. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy miłosierdziem a łaską? Miłosierdzie Boże sprawiło, że nie otrzymałem od Boga tego, na co zasłużyłem. Bóg się powstrzymał przed daniem mi tego, na co zasłużyłem. Natomiast Jego łaska dała mi to, na co nie zasłużyłem. Rozumiecie, nie? I tak zobaczyłem to rzeczywiście, jak to można, w jaki sposób można to rozdzielić, że to miłosierdzie to jest powstrzymanie się od wymierzenia słusznej kary na przykład, prawda? Powstrzymanie się od dania człowiekowi tego, na co zasłużył. A łaska jest już działaniem, prawda, na korzyść człowieka, który w ogóle nie zasłużył, nie? Okazanie mu przychylności, chociaż w ogóle na nią nie zasługuje. Łukasz mówi tak. To jest bardzo ciekawe, znowu kolejne wezwanie, gdyby, i znowu na pewnej podstawie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Prawda? I teraz znowu, myślę, że jest to jest ta sama zasada tutaj, słuchajcie. Czy my możemy być miłosierni? Tylko wtedy, kiedy miłosierdzie otrzymamy. Nie? Tylko wtedy, kiedy miłosierdzie otrzymamy. To nie jest tak, że człowiek znowu może wyprodukować miłosierdzie, prawda? Bo człowiek, ludzka mądrość nie zawiera czegoś takiego jak miłosierdzie. Nie? Ludzka mądrość w ogóle czego innego chce. Takim przeciwieństwem miłosierdzia co by było w ludzkiej tej mądrości? Jak myślicie?
Okrucieństwo.
Ja bym powiedział, że swego rodzaju, oczywiście umówiąc to w cudzysłów, nie? Pewnego rodzaju literalna sprawiedliwość taka, nie? Na przykład bardzo ciekawy był ten ostatni wyrok dla tej lekarki, pamiętacie? Która dla bezdomnych wypisywała recepty. Gdzieś w Kielcach, gdzieś to było w Kielcach, chyba mi się wydaje. Taka 50-letnia lekarka, nie? Dla bezdomnych wypisywała recepty i po prostu stanęła przed sądem za to. Bo złamała prawo. I ciekawe, że sąd wydał wyrok uniewinniający i ciekawie to było motywowane, że ta kobieta złamała literę prawa, ale nie naruszyła literę prawa, ale nie naruszyła ducha prawa. Tak to dokładnie było to uzasadnione, nie? Bo prawo jest nadane po to, by chronić, nie? I zobaczcie, ten sąd to w taki sposób rozpatrzy, nie? Chociaż złamała literę prawa i właściwie, no, powinna ponieść karę. Nie? To jest też ciekawa tutaj sprawa, nie? Taka mądrość w tym jest, nie? Ale tak jak Krzysztof mówił też, że miłosierdzie to nie jest tylko, że ja współczuję, tak? Ale to też wydaje owoc, bo zobaczcie, tutaj połączone są dwie rzeczy. Pełna jest miłosierdzia i dobrych owoców. Czy moje miłosierdzie wydaje też owoc? Wiecie, Grecy, tak jak już kilka razy tu mówiliśmy, oni mają w swoim języku, mieli w swoim języku wtedy ta klasyczna greka zawierała tylko, no to nie jest klasyczna, ta biblijna greka zawiera jedno, jest tylko jedno słowo na określenie owocu i pożytku. To jest słowo karpos, które oznacza i owoc, i pożytek. I teraz tak, czy miłosierdzie, które ja pokazuję, czy z niego wynika jakiś pożytek, czyli czy ono rodzi jakiś owoc, prawda? To jest tak, czy to nie jest tylko jakieś takie emocjonalne współczucie? Ale prawdziwe miłosierdzie, ono będzie zawsze rodziło owoc, ono będzie rodziło uczynki, prawda? Kiedy Bóg ulitował się nad człowiekiem, to nie tylko pomyślał, oj, biedny ten człowiek, tak? Ale popatrz, problem, ale rzeczywiście idzie na śmierć, ale to miłosierdzie pobudziło go do działania. I jest wyraźnie, Biblia nam opowiada, że Bóg posłał swojego Syna, aby ratować człowieka, prawda? Aby ratować grzesznika. To jest niesamowita sprawa. Według tego, ten, który potrafi komuś udzielać rad, i to słuchajcie, dobrych rad, ten, kto potrafi nauczać innych, i to właściwie prawdziwie nauczać innych, ale nie okazuje miłosierdzia i nie czyni miłosierdzia, nie jest mądry. Tak? Jakub by powiedział, no ja bym tak powiedział, Jakub wielu mądrych tego świata nazwałby głupcami, według tej kategorii, prawda? Być może potrafią udzielać dobrych rad. Dobrych rad, słuchajcie, nie jakichś niewłaściwych, dobrych. Być może potrafią nauczać właściwie, jeszcze raz to podkreślam, właściwie nauczać innych, ale nie czynią miłosierdzia. Nie są miłosierni i miłosierdzia nie czynią, nie wydaje, ich miłosierdzie nie wydaje owocu. Jakub mówi, to są mądrzy tego świata, mądrzy tą światową, ludzką mądrością, ale według Bożej mądrości są głupcami. Nie? Nie sięgnęli po żadną mądrość. Nie? Ich mądrość jest fałszywa. Wiecie, to myślę, że w dzisiejszym świecie coś tam, chyba zawsze tak było tak naprawdę, nie? Że w świecie było wielu ludzi, którzy umieli mówić do innych nawet mądre rzeczy, ale w ich życiu tego nie było. Na jednym z poprzednich tam kazań, pamiętacie, mówiliśmy o Lwie Tołstoju, który uważał się za człowieka najwyższego moralnie, jakikolwiek żył na ziemi. Nie? Nazywał się starszym bratem Pana Boga. Tymczasem choć wszyscy widzieli, jak zaniedbuje swoją rodzinę, nie? Jakim jest tyranem dla swojej rodziny. Nie? A tymczasem o sobie miał niesamowite takie mniemanie. A jego książki są pięknymi książkami, zawierającymi wiele mądrości. Tak? Teraz tylko czy ludzie mogą nazwać Lwa Tołstoja mędrcem. Pytanie, czy Bóg go tak nazwał? Nie? Czy Bóg go tak nazwał? Okej. Niestronnicza jest jeszcze miłość. Mądrość. Boża mądrość jest niestronnicza. I tutaj no, trzeba by nam powrócić, mamy otwarte Biblię w tym miejscu, trzeba by powrócić do pierwszej połowy drugiego rozdziału listu Jakuba, gdzie Jakub omawia ten problem, słuchajcie, wzgląd na osobę. Pamiętacie, jak to czytaliśmy? Przeczytamy sobie pierwsze cztery wersety. Bracia moi, nie czyńcie różnicy pomiędzy osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy pomiędzy sobą, między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują. Zobaczcie, prawda? To jest proste odniesienie do fałszywej mądrości, do ludzkiej mądrości. Fałszywie rozumujecie. Oto ludzie, którzy fałszywie rozumują. Ich mądrość jest fałszywa. Dlaczego? Bo nie tak jak Bóg, słuchajcie, mają wzgląd na osobę. Bóg takiego względu na osobę po prostu nie ma. Bo Bóg posługuje się swoją, Bożą mądrością. Człowiek, który będzie się posługiwał ludzką mądrością, będzie właśnie zachował się tak, jak tutaj Jakub opisuje, prawda? Przyszedł ktoś, kto wygląda lepiej, będzie lepiej potraktowany. Ktoś pośredniejszy będzie potraktowany gorzej. Tak wygląda stronniczość ludzkiej miłości i Boża mądrość, która nie ma względu na osobę, jest niestronnicza. No i dalej nieobłudna. Nieobłudna, tam jest greckie słowo użyte anhypokritos, czyli bez hipokryzji. Miłość, mądrość Boża jest anhypokritos, czyli nie ma w niej hipokryzji, nie ma oszustwa, nie ma udawania. I to jest też bardzo istotne. Udawanie, granie, oszukiwanie, słuchajcie, jest bardzo często częścią ludzkiej mądrości, prawda? Ktoś mówi, ale sprytny jest ktoś, sprytny, nie? Taki cwaniak, nie? On się potrafi wszędzie gdzieś tam naleźć. To jest taka ludzka mądrość, ten spryt. I bardzo często oszukiwanie, granie, udawanie jest częścią tej ludzkiej mądrości. Nie? No, powiedzieć, trzeba powiedzieć chyba, nie? O polityce. Nie? Polityka jest pełna właśnie tej ludzkiej mądrości, prawda? Tam, gdzie cel uświęca środki. Tam, gdzie najważniejsze jest to, aby osiągnąć efekt. Oszukiwanie? Może być, by osiągnąć efekt, tak? Cel uświęca środki. Ta zasada Machiavellego obowiązuje cały czas w polityce, nie? Nieważne jak, ważne, żeby osiągnąć to. Oczywiście nie tylko polityka ta światowa się tym charakteryzuje. Myślę, że istnieje też coś takiego jak polityka religijna, prawda? Że Kościół jak gdyby nie jest wolny od politykowania, że tak powiem, nie? To jest pewne. Ja bardzo lubię tą ilustrację właśnie tego, czym jest polityka w takim wydaniu ludzkim. Na tej komedii, nie pamiętam której części, z Pawlakiem Kargulem, jest taki moment, gdzie Pawlak i Kargul pastują świnie, żeby udawała dzika, pamiętacie, nie? No i wchodzi Pawlakowa, żona Pawlaka, mówi, co wy tutaj, nie? No to świnia dzika jest, nie? Jak to świnia dzika? Mówi, to zwyczajne oszustwo. A Pawlak odpowiada to tak, oszustwo, zwyczajna polityka. I myślę, że to bardzo ciekawie ilustruje, prawda? Taki zdrowy, chłopski rozum mówi, oszustwo, zwyczajna polityka, nie? No właśnie polityka w oczach takiego zdrowego rozsądku. Na tym polega, nie? Każdy mówi co innego, wszyscy bronią siebie, kupa udawania, hipokryzji. Nie odnosicie takiego wrażenia? No myślę, że to gołymi oczami widać. Myślę, że to jest oczywiste. Nie? Taka właśnie jest ludzka mądrość. Nie? Taka właśnie jest ludzka mądrość. Ale zobaczcie, co Paweł mówi. Wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej. I uwaga teraz. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie? I teraz zobaczcie. My nie jesteśmy skazani na cielesną mądrość, na fałszywą ludzką mądrość. Dlaczego? Bo Bóg okazał nam łaskę. Jeszcze raz. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Jest alternatywa? Dlatego dla człowieka, który otrzymał Bożą łaskę, jest alternatywa. Uwaga. Nie musi żyć w cielesnej mądrości. Nie musi na niej polegać. Bo ma wybór, tak? Może są ludzie na świecie nieznający Boga, którzy nie mają alternatywy i muszą używać tej mądrości, którą mają, tak? Ale zobaczcie, Bóg okazał nam łaskę i w Chrystusie Jezusie dał nam dostęp do mądrości, która jest Jego mądrością. Nie jesteśmy skazani na tę ludzką mądrość, bo Bóg obdarzył mnie łaską i w Chrystusie Jezusie udziela mi swojej cudownej mądrości, zobacz, która zobaczcie, jak zupełnie jest inna od mądrości człowieka, od mądrości ludzkiej, od mądrości, która przychodzi z ciała. Nie? Tu znowu humanizm, nie? Który tak wielkie rzeczy głosi. Kiedyś filozof, taki amerykański filozof, Henri David Thoreau powiedział tak, mówi, jakże marne rezultaty osiągamy tak wspaniałymi środkami. Nie? I miał na myśli to, że osiągnięcia człowieka w technice, na przykład w medycynie, są ogromne. Ale jeżeli chodzi o efekty, o zmianę życia człowieka, osiągamy prawie nic, prawda? Korzystamy z coraz większych udogodnień, ale na serce, na myślenie człowieka jakoś to nie za bardzo ma wpływ. i nadal, a nawet jakby odwrotnie, prawda? Im więcej osiągamy, tym większa jest nasza pycha. Tym bardziej odrzucamy Bożą mądrość i tym bardziej jesteśmy przywiązani do mądrości człowieka, ufając jej, posługując się nią, uważając, że z jej pomocą osiągniemy jakieś rzeczy, które dadzą nam pokój, prawda? Jesteśmy blisko tutaj. Także zobaczcie, zakończyliśmy ten 17 werset, który jakoś tak przez chwilę mogliśmy się przyjrzeć temu, jak działa Boża mądrość i jakie są jej cechy, jakie cudowne rzeczy Bóg w Chrystusie Jezusie obdarował, dał nam, abyśmy mogli ich po prostu używać, mogli sięgać po te rzeczy, prawda? Bo to, co powiedzieliśmy na koniec, nie jesteśmy skazani na ludzką mądrość. Nie musimy na niej polegać. Dlaczego? Bo Bóg okazał nam łaskę. I możemy wieść nasze życie nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Bożej. Tak? I zakończmy to w ten sposób, że ludzka mądrość, słuchajcie, ma swój owoc. Owoc na miarę człowieka, tak? I Boża mądrość również ma swój owoc. I rodzi Boże owoce. To, co siejesz, to zbierasz. To jest znana, bardzo biblijna zasada, prawda? Co siejesz, to zbierasz. Nie? To nie ma możliwości, że zasiejesz pszenicę, a zbierzesz kukurydzę. Jak siejesz pszenicę, będziesz zbierał pszenicę, prawda? I teraz zobaczcie, ten 18 werset, kiedy przeczytamy. Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. A więc po pierwsze, jest pewien zasiew, tak? I ludzka mądrość ma inny zasiew i inny plon. Zgadza się? Inny zasiew, inny plon. I Boża mądrość ma inny zupełnie zasiew. I też jej plony są zupełnie inne. Sprawiedliwość, mówiąc tu sprawiedliwość, prawda, mamy na myśli jak gdyby życie według Boga, prawda? Życie według sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwość nie urośnie tam, gdzie jest, tak jak w ludzkiej mądrości, gorzka zazdrość, kłótliwość, wszelki zły czyn i tak dalej, prawda? Tam takie rzeczy nie urosną. Sprawiedliwość nie rośnie w takim klimacie, moglibyśmy powiedzieć, tak? Na przykład my, jak pojechaliśmy na Krym, to mogliśmy zebrać z drzewa migdały. Dlaczego u nas migdały nie rosną? Albo na przykład, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze? Dlaczego? W Polsce. Bo to nie jest ten klimat, prawda? Tu jest za zimno. Tak samo, słuchajcie, w pewnym klimacie Boża sprawiedliwość w ogóle nie rośnie, tak? Dobroć nie rośnie w pewnym klimacie. Miłosierdzie nie rośnie w pewnym klimacie. Jakie? On jest wyżej tam nazwany. Gorzka zazdrość, kłótliwość i niepokój. To jest klimat, w którym sprawiedliwość się nie będzie rodzić. A więc zobaczcie. Ludzka mądrość i Boża mądrość. One mają po pierwsze inny zasiew, tak? I po drugie zupełnie inny klimat. W klimacie z zasiewu i w klimacie ludzkiej mądrości sprawiedliwość nigdy nie wyrasta. Co tam wyrośnie, słuchajcie? W klimacie, i to ciekawe jest, jak oglądamy telewizję, to możemy sobie to przypomnieć, słuchajcie. W klimacie ludzkiej mądrości zawsze wyrasta wszelki zły czyn, tak? Wystarczy otworzyć telewizor na dziennik i zobaczyć, do czego świat prowadzi ludzka mądrość. Świat mówi o pokoju, a pokoju nie ma. Świat mówi o rozwiązaniu problemów, a rozwiązania nie ma. Tak? Ja zawsze podaję ten przykład, że kiedy się nawróciłem 20 kilka lat temu, ćwierć wieku minęło, nie? Od początku słyszałem o pokoju pomiędzy Izraelem a Palestyną, a Arabami w ogóle, prawda? O pokoju na Bliskim Wschodzie. Od kiedy się urodziłem, słyszałem. Minęło już 40 parę lat, od kiedy o tym słyszę. Minęło 25 lat, od kiedy jestem świadomy, o co tu chodzi, tak? Kiedy Słowo Boże przede mną to objawiło. A pokoju na Bliskim Wschodzie nadal nie ma. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, że tam nie będzie. I żadna ludzka mądrość, prawda, nie jest w stanie tego przemóc. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć tak na zakończenie, to jest tak. Pragniesz Bożej mądrości? Czy wystarczy ci ludzka mądrość, prawda? Przeczytasz jakąś książkę, poradnik? Ale jak sięgnąć, jak sięgnąć po Bożą mądrość, prawda? Bo to, co powiedzieliśmy, to chyba są rzeczy dla każdego dziecka Bożego, to są rzeczy, których pragnie. Jakby tak, jak popatrzymy jeszcze raz, że jest mowa o czystości, o pokoju, o łagodności, ustępliwości, o miłosierdziu, dobrych owocach, o niestronniczości, braku obłudy, tak? No to myślę, że każde dziecko może w naturalny sposób przed Ducha Świętego pragnie takich rzeczy. I pytanie jest takie, żebyśmy uczynili to bardziej praktycznym. W jaki sposób sięgnąć po te rzeczy? Nie? Jak one są osiągane dla mnie, dla Ciebie? No, cofamy się chwileczkę o jedną kartkę, słuchajcie, i czytamy z pierwszego rozdziału Jakuba, 5-6 werset, 19 tak. Uwaga. To jest do mnie akurat ten werset 5 od razu mówię. A komu brak mądrości, to jest o mnie. A komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. A niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Tutaj możemy w tym momencie zacząć, nie? W jaki sposób sięgamy po Bożą mądrość? Po pierwsze, wprost Jakub mówi, braci mądrości, módl się. A więc pierwszą rzeczą jest, słuchajcie, modlitwa. I możemy być pewni, że jeżeli Bóg powiedział, udzielam chętnie i bez wypominania. Jeżeli prosisz o mądrość, dam ci mądrość. Od razu się Salomon przypomina, prawda? Proś o co chcesz. O co Salomon poprosił? Mądrość. A Bóg mówi, masz mądrość, a na dokładkę daję ci bogactwo, jeszcze co tam, telewizor masz nowy, ty co jeszcze chcesz, nie? Rozumiecie? Bo on poprosił o rzecz najważniejszą, mówi, daj mi mądrość, jak będę królem, niczego tak nie potrzebuję jak mądrości, nie? Bo w niej się zawierają te wszystkie rzeczy. Niestronniczość, powiedziałem, miłosierdzie, chcę być łaskawym, łagodność, chcę być łagodnym królem, chcę być mądrym królem, tak? Rozumiecie? I teraz, jeżeli potrzebujesz mądrości, po pierwsze, módl się jak Salomon. Panie Boże, daj mi mądrość. Ale tam dalej Jakub mówi, ale módl się z wiarą. O, a skąd wiarę wziąć? A teraz musimy się inny podróżować. Wiara jest ze słuchania Bożego Słowa, słuchajcie. A więc Boże Słowo to jest następna rzecz, z którego przychodzi Boża mądrość. A więc po pierwsze, módl się, słuchaj, czytaj, rozważaj Boże Słowo. W 119 psalmie, który ostatnio dość mocno studiowałem, jest tak napisane. O jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Rozumiecie, co już chcę powiedzieć, tak? Przez cały dzień rozmyślam o nim. Studiuję, szukam Bożego Słowa. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. I oczywiście tutaj od razu chcę powiedzieć, że to słowo nie jest po to, żebym ja wynosił się nad moich nauczycieli i nad starszych, tak? Ale jest po to, aby mnie zachęcić, że to słowo, ta mądrość z Bożego Słowa udzielana jest wszystkim. Również mnie. Nie? Rozumiecie? Że to nie jest tylko dla nauczycieli i dla starszych. Ale ta mądrość może być udzielona również mnie i Tobie. Twoje słowo mnie poucza. Udziela mi mądrości, którą mają starsi, którzy mają nauczyciele. W ten sposób mogę stać się nauczycielem innych też, prawda? Ale nauczycielem tej Bożej mądrości, która pochodzi z Jego słowa, z Jego świadectw, z Jego wyroków. Nie jest to ludzka mądrość. Nie jest to dobra rada. Tak? Nie jest to coś, co wymyślił ten świat, ale mądrość, którą Bóg objawił w swoim słowie. A więc mamy dwie rzeczy, modlitwa, tak? I Pismo, Słowo Boże. No i jeszcze jest jedna rzecz, słuchajcie. Bojaźń Boża. Kilka razy w 111 psalmie u Joba jest napisane, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Prawda? A o co tutaj chodzi? Że możesz mieć w głowie, słuchajcie, całą bibliotekę wiedzy. Tak? Również tej biblijnej, teologicznej, jak tam jakkolwiek, religijnej wiedzy. Możesz mieć całą bibliotekę tej wiedzy w głowie, ale jeszcze nie oznacza to, że jesteś mądry. Jeszcze to nie oznacza, że jesteś mądry. Bo mądrość przychodzi w pokornej relacji z Bogiem. Tak? Ten mądry Salomon, który swoją mądrość otrzymał od samego Pana Boga, napisał tak. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Tak? A więc zobaczcie, możesz zepsuć mądrość, tak? Kiedy zaczynasz się nią wynosić, już nie jesteś mądry. Pycha niszczy mądrość. Bojaźń Boża. Pokorne obcowanie z Bogiem. Pokorna relacja z Nim. Tak? Będzie prowadzić cię do Jego mądrości. Początkiem mądrości jest bojaźń się Pana. Uznanie, kto jest kim. Wszelka mądrość, wszelki dar, dobry i doskonały pochodzi z góry od Ojca Światłości. To nie jest mądrość, którą ja mogę sam produkować. A jeżeli jej, słuchajcie, nie otrzymałem, to dlaczego miałbym się wynosić nad innych, jeżeli ją otrzymałem od Boga, tak? To jakbym się, dlaczego miałbym się wynosić nad innych tak, jakbym nie otrzymał? Tylko jakby to było moje, prawda? Jakby to było coś, czym ja się mogę chlubić sam z siebie. Bóg udziela swojej mądrości dla mojego życia, dla twojego życia. I jest to, słuchajcie, możliwe tylko i wyłącznie w Chrystusie Jezusie. Bo On jest mądrością, która została nam dana od Boga. Ja jestem w Nim. On mieszka we mnie. I tylko w ten sposób mam dostęp do Bożej mądrości, którą jest sam Chrystus. On stał się dla nas mądrością od Boga. Wiecie, zaczęliśmy od tego i kończymy na tym. Bo to jest sedno, prawda? Boża mądrość objawiła się w całej swojej pełni w Chrystusie Jezusie. I kiedy Chrystus w tobie zamieszkał, masz dostęp do tej mądrości. Możesz po nią sięgać. Możesz odrzucać ludzką mądrość jako coś, co jest zupełnie nieprzydatne. I możesz widzieć rzeczy, jakimi naprawdę są. Może twoja mądrość będzie się objawiała, tak jak to powiedzieliśmy na początku, prawda? Jak to mówiliśmy? W pięknym zachowaniu i w delikatnej mądrości, w uczynkach. To piękne zachowanie mnie pociąga, to muszę zastanawiać. Bo zastanawiasz się nad tym, co znaczy piękne zachowanie, czy moje zachowanie jest piękne. Moja żona wie, że nie zawsze. Nie? Ale to jest warto się zastanowić, co znaczy piękne zachowanie. Co znaczy delikatność mądrości, która rodzi pełne łagodności uczynki. Co nie oznacza słabości, tak jak mówiliśmy, tak? Ale velvet steel, czyli aksamitna stal, to jest charakter Chrystusa. Amen.